I chcę, żebyśmy na początku przeczytali dwa opisy ewangeliczne, które tę historię przywołują. Najpierw z Ewangelii Mateusza, w 8 rozdziale od 5 wiersza, strona 1035. A gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, przystąpił do niego setnik, prosząc go i mówiąc: Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. Rzekł mu Jezus: przyjdę i uzdrowię go. A odpowiadając, setnik rzekł: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój. Bo ja jestem człowiekiem podległym władzy i mam pod sobą żołnierzy i mówię temu: idź, a idzie, innemu zaś: przyjdź, a przychodzi, i słudze swemu: czyń to, a czyni. Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za nim: zaprawdę powiadam wam, u nikogo w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazłem. A powiadam wam, że wielu przybędzie ze wschodu i zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem i Izaakiem, z Jakubem i z Królestwie Niebios. Synowie Królestwa zaś będą wyrzuceni do ciemności na zewnątrz. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. I rzekł Jezus do setnika: idź, a jak uwierzyłeś, niech ci się stanie. I został uzdrowiony sługa w tej godzinie. I drugi raz ten opis znajdujemy w Ewangelii Łukasza. To jest rozdział 7, od 2 wiersza przeczytam. Tu są pewne szczegóły, których nie ma w pierwszej historii. A sługa pewnego setnika, bardzo przez niego ceniony, zachorował i bliski był śmierci. A usłyszawszy o Jezusie, posłał do niego starszych żydowskich, prosząc go, aby przyszedł i uzdrowił jego sługę. A on przyszedłszy do Jezusa, prosili go usilnie, mówiąc: godzien jest, abyś mu to uczynił. Miłuje bowiem lud nasz i sam zbudował nam synagogę. I Jezus poszedł z nimi. A gdy już był niedaleko domu, setnik posłał przyjaciół i kazał mu powiedzieć: Panie, nie trudź się, nie jestem bowiem godzien, abyś wszedł pod dach mój. Dlatego i samego siebie nie uważałem za godnego, by przyjść do ciebie. Lecz powiedz słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój. Bo i ja jestem człowiekiem podległym władzy, mającym pod sobą żołnierzy, i mówię temu: idź, a idzie, i innemu: przyjdź, a przychodzi, a słudze memu: czyń to, a czyni. A gdy to Jezus usłyszał, zdziwił się i zwróciwszy się do towarzyszącego mu ludu, rzekł: powiadam wam, nawet w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazłem. A ci, którzy byli posłani, po powrocie do domu zastali sługę zdrowym. Słuchajcie, Jezus kiedyś powiedział, mamy to zapisane również w Ewangelii Łukasza: Czy kiedy przyjdę, w zamyśle mu chodzi o drugie jego przyjście, czy znajdę wiarę na ziemi? Czy znajdę wiarę na ziemi? Wiecie, pomny na to, co prorokował do nas Ryszard Krzywy, a chcę słuchać Bożego proroczego głosu, który mówił o tym, że jako Kościół będziemy wystawieni na próbę wiary. Że przychodzi taki czas. Dlatego idąc za tym, już 3 tygodnie temu mówiłem na temat wiary i dzisiaj chcę mówić historie takie, które mogą pobudzać i pobudzają naszą wiarę, bo skąd nasza wiara jest, jak nie ze słuchania słowa Chrystusowego. Więc jeśli chcemy wiarę, więcej wiary, to dokąd się mamy zwrócić, jak nie do słowa Chrystusowego, tak? Bo wiara rodzi się ze słuchania słowa Chrystusowego, to ono przynosi życie. Ono przynosi wzrost wiary. I dlatego w tym tygodniu tą historię i za tydzień drugą, Syrofenicjanki, to są dwie postacie w Biblii, o których Jezus wydał to świadectwo wielkiej wiary, że posiadają wielką wiarę. Dlatego cóż takiego jest? To jest coś, te dwie historie mnie od lat frapują, przyciągają moją uwagę, i chcę, żebyśmy mogli wniknąć w nie, żeby zobaczyć, co takiego mają te dwie postacie, co takiego, co ich wyróżnia, że Jezus takie właśnie świadectwo o nich dał. One dają nam pewien przykład tego, jak my możemy wzrastać w naszej wierze. Bo przecież nie chodzi o to, żebyśmy byli małej wiary, tak? Skoro Jezus nas prowadzi do jedności wiary wszystkich, To znaczy się, że On chce, żebyśmy wszyscy mieli wielką wiarę, pełnię wiary tak naprawdę. O to chodzi. Dlatego, kiedy przyglądamy się tej postaci setnika, o którym trochę Sławek na początku powiedział, to byśmy tak współcześnie mogli powiedzieć, to był kapitan. Miał swoją kompanię pod dowództwem. To już był ktoś. Do tego był najeźdźcą. To tak jakby, nie wiem, taki kapitan Wehrmachtu na ziemiach polskich. To był ktoś, kto był wrogiem, można powiedzieć. I ten setnik, po pierwsze, czym się wyróżnił, to wyróżnił się miłością. To jest pierwsza rzecz, którą możemy dostrzec w tej postaci, że on miłował swojego sługę i nie tylko swojego sługę, bo starsi żydowscy wydają o nim świadectwo, to jest człowiek, który miłuje Twój lud, Panie. On miłuje Twój lud. On zbudował nam synagogę. Jak Sławek wspomniał, setnik to był ktoś przy kasie. To byli zamożni ludzie. Go było stać na to. To był jego gest, tak? On z miłości zbudował synagogę. Dla kogo? Tak jakby taki Niemiec budował dla Polaków w czasie okupacji. Taki dziwny okupant trochę, tak? Bo zamiast uciskać, to on pomaga. On miłuje. Co więcej, czytamy o tym, że ten setnik ileż zachodu robi, żeby uratować kogo? Sługę. Musimy mieć świadomość tego, że w tamtym czasie życie ludzkie nie miało wielkiej wartości. Skoro w tamtych czasach ojciec, kiedy urodziła się córka, mógł powiedzieć do matki, idź wyrzuć to dziecko, nie chcemy córki, córka jest nam niepotrzebna, wyrzuć. To tak działo się. Więc skoro dla rodzica życie jego własnej córki mogło nie mieć żadnej wartości, to co dopiero takiego sługi? Chory. W jednym opisie czytamy, że był bardzo chory, że bardzo cierpiał, a w drugim, że już był bliski śmierci. A co to? Mało sług na targu niewolników. Ten może stary, schorowany, już niewiele warty, zastąpi go innym sługą. Zdrowym, silnym, ten mi się przyda jeszcze. Zapewne wielu panów czy wielu innych setników tak robiło. Zużyty, niepotrzebny sługa, precz. Po co ma się męczyć? Dobić i kupić nowego. Ale słuchajcie, jakim niezwykłym musiał być ten człowiek, ten setnik, skoro on jest gotów błagać, prosić o swojego sługę. Czytamy o nim, że on go bardzo cenił sobie. Bardzo go sobie cenił. Myślę, że go też bardzo miłował. Żeby prosić o sługę. Człowieka z najniższej kasty społecznej w tamtym czasie. I to nam mówi o tym, że ten setnik był człowiekiem, który miłuje ludzi. On miłował ludzi. Miłował ludzi. I słuchajcie, apostoł Paweł w liście do Galacjan w 5 rozdziale, w 6 wierszu mówi tak, że wiara jest czynna w miłości. Że w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczą, tylko wiara, która jest czynna w miłości. To te trzy słowa, wiara, czy te kilka słów, wiara, która jest czynna w miłości. Wiara jest czynna w miłości. Apostoł Jakub, albo może jeszcze apostoł Paweł wcześniej powiedział, że choćbym miał pełnię wiary, którą bym górę przynosił, a miłości bym nie miał, to co? Niczym jestem. Niczym. Chociaż pewnie dla nas człowiek taki, który ma pełnię wiary i góry, by przynosił, jaki wielki mąż Boży, byśmy byli pełni podziwu dla niego, chcielibyśmy go naśladować. A Paweł mówi, jest niczym. Niczym, w Bożym Królestwie jest niczym, bo nie ma miłości, tak? Bez miłości. W hymnie o miłości to zawarł i w tym hymnie też powiedział, miłość wszystkiemu wierzy. To nie znaczy, że miłość jest łatwowierna i wszystkiemu wierzy, ktokolwiek jak Iban Jaluki opowiada. Miłość wszystkiemu wierzy, co Jezus powie. Każdemu słowu Jezusa miłość wierzy. We wszystkim pokłada nadzieję. I apostoł Jakub, o którym wspomniałem, Jakub mówiąc o wierze, powiedział coś takiego. Cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Czy wiara może go zbawić? Jeśli brat albo siostra nie mają się w co przyodziać i brakuje im powszedniego chleba, a ktoś z was powiedziałby im, idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie, a nie dalibyście im tego, czego ciało potrzebuje, to cóż to pomoże? Tak i wiara, jeśli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Więc zaspokojenie potrzeb, takich podstawowych potrzeb drugiego człowieka jest wyrazem wiary. To nie chodzi tylko, że jakby ponadnaturalne rzeczy, tak, uzdrowienia, cuda, inne sprawy, ale także postępowanie w miłości, które sprawia, że twoja wiara ci pobudza do tego, że myślisz o bracie czy siostrze czy drugim człowieku, który jest w potrzebie, żeby wyjść naprzeciw tym potrzebom, żeby nie był głodny. Bo jest niebezpieczeństwo martwej wiary. Martwej, tak? Powie ktoś, ty masz wiarę, a ja mam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę z uczynków moich. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz. Demony również wierzą i drżą. Chcesz przeto poznać, nędzny człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa? Czyż Abraham, praojciec nasz, nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował na ołtarzu Izaaka syna swego? Widzisz, że wiara współdziała z uczynkami jego i że przez uczynki stała się doskonała. I to jest niezwykły werset. Wiara współdziała z uczynkami i przez uczynki staje się doskonała. Gdyby setnik nie miłował swojego sługi, nie byłoby tej historii. On by nie miał po co przyjść do Jezusa. On nie był w żadnej potrzebie sam. Jak wspomniałeś, to był pewnie kawał chłopa. Umięśniony, silny. Nie wiemy, czy to on był jeszcze w służbie, czy był emerytowany. Tego nie wiemy. Ale to był kawał dziada. Zdrowego, silnego dziada, zaprawionego. W niejednych trudnych warunkach. Swoją drogą w tamtych czasach, kto był słaby, schorowany, to zazwyczaj nie przeżywał, więc tylko najsilniejsi przeżywali. Więc on nie potrzebował dla siebie. On potrzebował dla sługi. Miłość. Wiara jest czynna w miłości. To, że on miał miłość, sprawiło to, że on przyszedł do Jezusa, że on miał tę myśl. Jest Jezus. Słyszałem o nim, że on uzdrawia ludzi. Jest nadzieja dla mojego sługi. Zwrócę się do Jezusa. On może mi pomóc. On może mi pomóc. W drugiej sytuacji z Syrofenicjanką, która przyszła do Jezusa, pierwszą rzeczą, którą widzimy, szczegóły za tydzień, to tylko tak zaznaczę. Ona bardzo miłowała swoją córkę, która była dręczona przez demona. Też miłość ją przywiodła do Jezusa. Miłość do swojej córki. Wiara jest czynna w miłości. Wiecie, kiedy przez lata różne historie czytałem, czy Smitha Wigglesworta, który był człowiekiem, przez którego tysiące, jak nie dziesiątki tysięcy ludzi zostało uzdrowione, czy tych, którzy współcześni, na przykład wychodzą na ulicę modlić się o chory, oni wszyscy mówią w gruncie rzeczy to samo, że ich wypełnia Boże współczucie, wypełnia ich Boża miłość do tych ludzi i dlatego idą. Dlatego idą. Smith Wigglesworth, on opowiadał o czymś takim, że był czas, że on przez lata zmagał się sam z chorobą bardzo bolesną. Uzdrawiał im, czy przez jego ręce byli uzdrowieni inni ludzie, a on sam nie. Ale on opowiadał o tym, czy w książce czytamy o tym, że przez tą chorobę, bo Bóg go w końcu uzdrowił z tej choroby, ale on przez tą chorobę nabrał takiego współczującego serca do chorych, bo wcześniej był takim twardym, miał twardy charakter. Jego serce nie było miękkie. On względem ludzi był taki bez współczucia większego. Ale przez tą chorobę on zrozumiał cierpiących ludzi, którzy są w chorobie i miał dla nich współczucie, chrystusowe współczucie nabrał. Więc Bóg będzie nas prowadził. Jeśli chcemy wzrastać w większej wierze, to będzie nas też prowadzić do większej miłości. Tak jak dzisiaj śpiewaliśmy, daj miłość, daj moc. Miłość Boża, która jest rozlana przez Ducha Świętego, tak, w nas. To jest w nas, ale to wymaga otwarcia się z naszej strony na to, żeby to mogło przez nas działać. Po drugie, to, co jest niezwykłe w setniku, to jego pokora, poddanie się i posłuszeństwo. Niezwykła rzecz. Słuchajcie, ten człowiek, który był kimś w oczach tego świata, mógł powiedzieć tak: wybudowałem przecież synagogę, coś mi się należy, nie? Ileś pieniędzy dałem na kościół, coś mi się należy, Boże, od Ciebie. Albo mógł posłać żołnierzy i kazać przyprowadzić po prostu Jezusa. Co by mógł to zrobił? Kim był Jezus? Jakimś tam stolarzem? Czyli takim jakby z prostej kasty? Wysłać żołnierzy i kazać, macie go przyprowadzić i tyle. Kazałem. Ale on tak nie postępuje. A mógł, do tego mógł być zwyczajny jako żołnierz. No, przecież w końcu wydawał rozkazy, to był jego chleb powszedni. Sam o tym mówi. Każe temu idź, idzie. Powiedziałby żołnierzom przyprowadzić Jezusa, przyprowadziliby. Muszą wykonać rozkaz. Ale on tak nie robi. On tak nie robi. Jakże ten setnik musiał być pokornym człowiekiem, skoro mówi o tym, że nawet nie śmiał się prosić Jezusa, żeby ten przyszedł do niego pod jego dach. Ja nie jestem godzien, mówi. Ja nie jestem godzien. Nie jestem godzien, setnik to był ktoś, tak. Ale jakaż była w nim pokora, że on powiedział, nie jestem godzien. W Ewangelii Mateusza w tym opisie niejako wynika, że on sam rozmawia z Jezusem, ale myślę, że ten opis Łukaszowy nie jest w sprzeczności z Mateuszowym, tylko wyjaśnia nam jeszcze bardziej, co się wydarzyło. To, co Mateusz zapisuje, to po prostu to, że tak naprawdę setnik się nie spotkał z Jezusem, tylko starsi żydowscy, a potem jego przyjaciele, ale oni szli w imieniu setnika i ten zapis jest zawarty w Mateusza, w Ewangelii Mateusza. Natomiast wiemy z tego bardziej szczegółowego opisu z Ewangelii Łukasza, że on najpierw posłał starszych żydowskich, bo sam uważał się niegodny. A kiedy się okazało, że dla Jezusa nie ma problemu przyjść do jego domu, to wysyła swoich przyjaciół. Nie truć się, nauczycielu. Tyle zachodu z mojego powodu, kim ja jestem. Czy byśmy nie chcieli, żeby przyszedł do nas Jezus? Ale on powiedział to niezwykłe słowo. Panie, nie trudź się, nie jestem bowiem godzien, aby wszedł pod dach mój. Dlatego i samego siebie nie uważałem za godnego, by przyjść do Ciebie, by stanąć przed Jezusem, przed stolarzem. Setnik nie czuł się godny stanąć przed stolarzem. Lecz powiedz słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój. Czy to, co mówi ewangelista Mateusz? Powiedz tylko słowo. Powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój. Powiedz tylko słowo. Dlaczego powiedz tylko słowo? Bo on wiedział, że Jezus jest Panem. To nie jest jakiś uzdrowiciel, tylko to jest Pan, to jest Król. Co jest podstawą naszego wyznania? Kto wyzna ustami swymi, że Jezus co jest? Panem. Panem zbawiony będzie. List do Rzymian, 10 rozdział. Przepraszam, 10 rozdział. I apostoł Paweł też w liście do Koryntian mówi, że nikt bez pomocy Ducha Świętego nie jest w stanie wyznać, że Jezus jest Panem. Bez pomocy Ducha Świętego nie jesteś w stanie wyznać, że Jezus jest Panem. Co prawda, Jezus mówi o tym, że wielu będzie mówić, Panie, Panie, czyż nie w Twoim imieniu to i tamto, tak? A Jezus mówi, że nie znam was. Ale tak naprawdę tu nie chodzi o takie sformułowanie grzecznościowe, jakie jest na przykład w naszym języku, proszę Pani, proszę Pana, tak? Ale że Jezus jest Panem. Jest władcą. I on miał bardzo proste zrozumienie. Chociaż z drugiej strony to jest bardzo niezwykłe zrozumienie. Ty nie musisz wcale przychodzić pod mój dach. Jeśli ty powiesz słowo, to we wszechświecie się wszystko musi ciebie posłuchać. Ty nie musisz osobiście przemówić do tej choroby. Tak jak cesarz nie musi osobiście do każdego powiedzieć rozkaz. On dotrze do każdego zakątku jego cesarstwa. On wiedział, kim jest Jezus. Może nie miał takiego pełnego poznania, ale ponieważ był pośród narodu żydowskiego, zapewne znał Księgę Rodzaju. I wiedział, że Bóg słowem stworzył wszystko. Z niczego. I się go słuchało. I dlatego on wiedział, że jeśli Jezus powie słowo, tylko słowo, da mu słowo, to wszystko w całym wszechświecie musi wykonać rozkaz Jezusa. Natomiast jest bardzo ciekawe, co mówi dalej setnik. Skąd taki wniosek on wyciągnął? Nie tylko był człowiekiem pokornym, ale był poddanym i posłusznym człowiekiem. Dlatego mówi tak, bo i ja jestem człowiekiem podległym władzy, mającym pod sobą żołnierzy. I mówię temu, idź, a idzie, innemu przyjdź, a przychodzi, a słudze memu, czyń to, a czyni. To jest fragment z Ewangelii Łukasza. W Ewangelii Mateusza mamy dokładnie to słowo powtórzone. I ciekawe jest to, co mówi na początku ten setnik. Bo i ja jestem człowiekiem podległym władzy. Wiecie, mnie się wydaje, że tak po pierwsze człowiek mógłby powiedzieć taki setnik tak. Bo i ja mam władzę. I rozkazuję ludziom. Bo ja mam władzę. Ja rozumiem, bo sam mam władzę. Ale on tak nie powiedział najpierw. Wiecie, co on powiedział najpierw? Bo i ja jestem człowiekiem podległym władzy. I dlatego, że jestem człowiekiem podległym władzy, mam autorytet. Dlatego, że sam okazał się wypróbowany w posłuszeństwie. Nikt nie byłby setnikiem, gdyby nie był najpierw wypróbowany w posłuszeństwie żołnierza. Nieposłuszeństwo było rzeczą nie do wyobrażenia w wojsku rzymskim. I zresztą nie tylko w wojsku rzymskim. W której armii nieposłuszeństwo jest tolerowane? Rozkaz to rozkaz, wykonać. Masz się i zabić, wykonać. Niewykonalny, głupi rozkaz, wykonać. Nieważne. Ile milionów żołnierzy zginęło przez głupie rozkazy dowódców? Czy ktokolwiek mógł dyskutować z tymi rozkazami? Nikt. Wykonać. Jak ktoś nie chciał wykonać rozkazu, to sąd polowy rozstrzelać. Tak? No to jeszcze do niedawna funkcjonowało. Nawet w naszym wojsku. Więc ten setnik był zaprawiony sam w posłuszeństwie i wiedział, że dlatego, że jest posłuszny swoim przełożonym, dlatego jest w pozycji, której jest. I dlatego sam, jako poddany swoim przełożonym, ma pod sobą żołnierzy i może wydawać rozkazy. Idź. Jedno słowo. Idź. I człowiek nie powie, a mi się nie chce dzisiaj. A dzisiaj nie muszę. A coś tam, tak? Nie. Tam nie było dyskusji. Natychmiast rozkaz miał być do wykonania i był wykonywany. To było normalne. Inaczej sobie nie wyobrażano, że w ogóle może być. I wiecie co? Myślę, że on, patrząc na Jezusa, czy słysząc o Jezusie, mając jakąś wiedzę o Nim, mógł to powiedzieć, bo i ja. Tak? Bo i ja. I. Czyli przed tym i coś jeszcze jest. Bo i ty. Najpierw jest tak. Bo i ty, Jezu, widzę, że ty także podlegasz władzy. Wiemy o Jezusie, że co Jezus? Nic nie czynił sam od siebie, tak? Że on wykonywał wolę Ojca swojego, który jest w niebie i że cokolwiek mówił, to mówił tak, jak Ojciec mówi. Cokolwiek robił, to dlatego, że widział u Ojca, że to robi. Tak dalece, że mówił, jeśli patrzycie na mnie, to widzicie Ojca. bo jestem uosobieniem woli Ojca. Więc sam Jezus był doskonale posłuszny i dlatego miał autorytet. Jako syn. I w jaki sposób setnik to wyczuwał? Zdawał sobie z tego sprawę, że tak to działa. Ponieważ Jezus jest posłuszny swojemu Ojcu, dlatego może wydawać rozkazy. Jeśli powie chorobie, że ma odejść, to choćby ta choroba była na drugim końcu świata, ona odejdzie. Jezus wcale nie musi przychodzić. Ty nie musisz przychodzić, ty nie musisz się w ogóle fatygować, ponieważ jesteś Panem i gdziekolwiek tylko powiesz słowo, ono będzie wykonane. Będzie wykonane. Ponieważ Ty, Jezu, jesteś Panem. Panem. Słuchajcie, kiedy patrzymy na apostoła Piotra, to stwierdzenie i powiedz tylko słowo, u Piotra widzimy podobnie. Kiedy były początki znajomości Piotra z Jezusem, kiedy oni się już poznali i pewnego dnia, kiedy wrócili z połowu ryb, nieudanego, po całej nocy charówki, bo praca rybaka była bardzo ciężką pracą, jeszcze w nocy, i wrócili po całej nocy charówki, nic nie złowili, natyrali się, byli pewnie umęczeni, spać im się chciało, jak nie wiem, przypuszczam, a Jezus nagle wyskakuje, a wypłyń i zarzuć sieci tam. I co jest dla mnie ciekawe, że Piotr wcale nie zaczął dyskutować. No wiesz co, Jezu, ja Cię lubię, ale Ty się nie znasz na rybołówstwie i to nie ma sensu. Nikt w południe, żaden rybak nigdy nie wypływa na ryby w południe, kiedy ryby już nie żerują. Nawet wędkarze najbardziej lubią wieczorem, wczesnym świtem albo tam późnym wieczorem iść, bo wtedy ryba wychodzi na żer. W ciągu dnia to tak... On nie dyskutuje z Jezusem. On powiedział, na Twoje słowo zarzucę sieć. Tak powiedział dokładnie Piotr. Na Twoje słowo zarzucę sieć. Czy Piotr się spodziewał cudu? Wątpię. Jego późniejsza reakcja wskazuje na to, że on się nie spodziewał. On w tym momencie nie miał wiary, że coś się wydarzy. Dlaczego posyła się Jezusa? Może z ogromnej życzliwości dla Niego. Ale kiedy to zrobił, co Jezus mu kazał i zobaczył, co się stało, to jego wiara urosła. Tak? Oj, bardzo wzrosła jego wiara. Na Twoje słowo. I potem, kiedy widzimy Piotra w innej sytuacji, też na morzu, kiedy Piotr chodził po wodzie, to co Piotr takiego znowu powiedział, kiedy zobaczył Jezusa chodzącego po wodzie? Pamiętacie? Jeśli to Ty jesteś, Panie, to każ mi przyjść do Ciebie po wodzie. Powiedz mi tylko słowo, a przyjdę. Tak naprawdę w pewnym sensie Piotr nie chodził po wodzie, tylko chodził po słowie Jezusa. Ale on już coś, Piotr też już coś uchwycił. Jeśli Jezus powie słowo, to stanie się niemożliwe. On pójdzie po wodzie. Ale jeśli Jezus tylko powie słowo, jeśli on nie powie, to ja nie idę. Nigdy w życiu z łodzi nie wyjdę. Ale jeśli Ty każesz mi przyjść po wodzie, to ja przyjdę. Przyjdę. Dlaczego? On wiedział, że nie on przyjdzie, bo on ma tę możliwość przyjść po wodzie. On wiedział, że ta jego możliwość przyjścia po wodzie do Jezusa będzie dzięki słowu Jezusa. Za pierwszym razem on coś uchwycił przy połowie ryb, że jeśli Jezus powie słowo, to musi się stać to, co On mówi. Wszystko we wszechświecie musi się posłuchać słowa Jezusa. Tak naprawdę my dzisiaj, słuchajcie, co my mamy? My mamy słowo Jezusa. Nam dane jest słowo Jezusa. On dał nam swoje słowo. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. My dzisiaj mamy dane słowo Jezusa i możemy na tym słowie polegać. Oczywiście to wcale nie jest takie proste, bo jak patrzymy na, chociażby na ewangeliczną Martę, o której wspominałem 3 tygodnie temu, kiedy Jezus mówi, odsuńcie kamień, a ona, ale już cuchnie. Jezus mówi swoje słowo, ona ma swoje ale. Innym razem, kiedy Jezus mówi do swoich uczniów, ileś tysięcy ludzi siedzi i wszyscy są głodni. Jezus wystawia ich na próbę i mówi im do nich, wy dajcie im jeść. Wy. Dajcie im jeść. A oni, ale my nie mamy tyle pieniędzy. Zresztą gdzie tu nie ma żadnego supermarketu, żeby kupić tyle jedzenia dla tylu ludzi. Nawet gdybyśmy poszli do jakiegoś wiochy i tam znaleźli jakiś sklepik. Oni jeszcze wtedy nie wiedzieli, że oni nie mają dosyć pieniędzy, ale mają Jezusa. Tak? Mając Jezusa mają wszystko. Oni jeszcze tego nie załapali. Tego jeszcze nie rozumieli. Że jeśli Jezus do nich mówi, dajcie im jeść, to oni im dadzą jeść. W Starym Testamencie taki Gedeon na przykład, jak przyszło Słowo Boże do niego i powiedziało, cześć mężu waleczny. Ale ja jestem tchórzem. Słuchajcie, tak często jest właśnie z nami, że Jezus mówi swoje, a my swoje. My mamy swoje ale. Takie nasze ale cuchnie, takie nasze ale nie mamy pieniędzy, my nie mamy tego czy tamtego. Dzisiaj mamy swoje ale. Na przykład Słowo Boże mówi o czystości przed ślubem, no ale my musimy się wypróbować. Czy my do siebie pasujemy? To się nie da inaczej, tak? Człowiek ma swoje ale. I prawda jest taka, że ileż to ja miałem swoich ale i ileż wyście mieli swoich ale, to nie wiem, czy ciężko było pewnie policzyć. Że my potrzebujemy uczyć się tego zaufania, czy wywyższenia tego, że polegamy na tym, powiedz tylko słowo, Panie. Wiecie, tym, który jest sprawcą i dokończycielem naszej wiary jest Jezus. On. Gdybyśmy w naszej wierze mieli polegać na sobie, jak my ją zbudujemy, czy na przykład na mnie byście mieli, oczekując, że ja zbuduję waszą wiarę, to tak może być z tym różnie. Ja mogę zawieść, ty możesz zawieść. Ale słuchajcie, jak dobrą jest myśl, że to arcymistrz, Jezus, jest kimś, kto buduje naszą wiarę. Jest jej sprawcą i jej dokończycielem. A on jak coś się za coś zabierze, to doprowadza zawsze sprawy do końca. Nie rozbabrze, zacznie coś, a potem zostawi, zapomni i tak zostanie. To nie on. Jeśli Słowo Boże mówi, że kiedy on posyła swoje słowo, to ono nigdy nie wraca puste, dopóki nie wróci z wykonanym poselstwem, to tak samo jest ze słowem Jezusa. Bo to cytat z proroka Izajasza. Tak samo jest ze słowem Jezusa. Kiedy on posyła swoje słowo do nas, ono będzie pracować w nas tak długo, aż wykona swoje poselstwo. Oczywiście pod jednym warunkiem, że my się temu poddamy. Bo jeśli się nie poddamy, to słowo tego zadania może nie wykonać. Jeśli zaprzemy się, tak? Pewien ojciec w Ewangeliach, kiedy Jezus właśnie zarzucał uczniom brak wiary, że pewne rzeczy się nie dokonują z powodu ich małej wiary, to ten ojciec zawołał zaraz. Wierzę, zarać niedowiarstwu memu. Ja wierzę. I wiecie, właśnie myślę, że taka jest nasza sytuacja. My wierzymy, ale zarazem jest nas sporo niedowiarstwa różnego rodzaju. Tego z naszych ale. Ja wierzę, tak jak Marta, że Jezus jest zmartwychwstaniem, ale kiedy Jezus mówi, odsuńcie kamień, ona mówi, ale cuchnie, tak? Nasz umysł przyjmuje pewne rzeczy, ale tak naprawdę my w praktyce nie do końca w to wierzymy. Mamy zastrzeżenia. I dobrze jest być z Jezusem, dlatego, że On wie, że my jesteśmy niedowiarki. Że tak jak uczniowie, ileż razy im zarzucił, że są małe wiary, podobnie i my. Nie jesteśmy od nich inni, nie jesteśmy lepsi. Podobni jesteśmy do nich. Jak tamci uczniowie mieli swoje ale, tak i współcześni uczniowie, tacy jak my, też mamy niestety swoje ale. Ale dobre jest tym wszystkim to, że możemy wołać właśnie wierze, zaraź niedowiarstwu memu. Że ten, który sprawił w nas wiarę, bo on ją w nas zapoczątkował. Ta wiara, gdybyśmy nie usłyszeli słowa Chrystusowego, w nas by się nie wzbudziła. Ale ponieważ padła na podatny grunt, mniej lub bardziej, ale w jakiś sposób podatny, coś przyjęliśmy z tego i to zaczęło rosnąć w nas. I z tego urosła jakaś tam wiara. Mniej lub bardziej rozwinięta ona w nas jest, ale jest. Jest ta wiara w Jezusa. I słuchajcie, Jezus jest tym, który, kiedy my się Jemu poddajemy, to On będzie nas prowadzić do większej miłości, która jest czynna. Wiara jest czynna w miłości. Więc jeśli chcemy rosnąć w wierze, myślę, że chcemy, któż nie chce. Kiedy patrzymy na przykład tego setnika, tego niezwykłego świadectwa, że Jezus nie znalazł w całym Izraelu, pośród wierzącego ludu, nie znalazł ani jednego, który by wierzył tak wielki sposób, jak setnik. Syrofenicjanka jest tego drugim przykładem. W niej także była miłość, była pokora, bo kiedy Jezus wyzwał ją od psów wręcz, to ona się nie zachrznęła, się nie obraziła i powiedziała, jak tak, jak nie, to nie. Tylko jeszcze bardziej się uniżyła. Jezus też powiedział, to jest kobieta, o której Jezus powiedział, która też nie była Izraelitką, była poganką, też powiedział, wielka jest twoja wiara, niewiasto, tak? Ta kobieta również miała i miłość do swojej córki, miała uniżenie, była gotów się jeszcze bardziej uniżyć i to doprowadziło ją do tego, że jej wiara się ujawniła. Bo wiara jest dowodem rzeczywistości, których nie widzimy, ale się spodziewamy. A Bóg pokornym łaskę daje swoją. Więc wiecie, kiedy my chcemy wzrastać w wierze, to potrzebujemy otwierać się dla Jezusa, żeby On nas uczył większej miłości. I ja wierzę, że On chce dać nam więcej miłości. Żebyśmy robili rzeczy niezwykłe, dlatego, że On wypełni nas miłością, która nas pobudzi, żebyśmy zaczęli robić rzeczy, których do tej pory być może nie robiliśmy. Żebyśmy zaczęli widzieć ludzi i może tak jak ci na ulicach, że my widząc chorego człowieka nie będziemy sobie wyobrażać, żeby do niego nie podejść, nie powiedzieć mu Jezusie i nie pytać się, czy nie mogę się o Ciebie modlić. W imieniu Jezusa. Jezus ma ogromne serce dla tego świata, dla ludzi, którzy są tutaj. Natomiast nasze serce mogą być czasami ciasne. I On jest tym, który chce rozciągać nasze serce. I On będzie pracować w nas, kiedy my będziemy się Mu poddawać, żeby tę miłość w nas jeszcze bardziej wypracowywać. Tak jak śpiewaliśmy dzisiaj, daj miłość, więcej miłości. Przecież my sami z siebie jej nie wyprodukujemy. Miłość jest owocem Ducha Świętego. Więc któż może tę miłość nam dać, jak nie Jezus? Kiedy z Nim jesteśmy, z kim przystajesz, takim się stajesz, tak? Więc jeśli chcemy szukać, żeby Bóg nas przygotował, żebyśmy, kiedy przyjdzie próba wiary, czy przychodzą próby wiary, już są i będą inne, może większe, że my tą próbę przejdziemy zwycięsko. Jeśli nawet nie, jeśli upadniemy, to On nas będzie uczyć, lekcje powtórzy, tak? Lekcje w życiu będą powtarzane, aż się nauczymy. Może będzie trzeba jeszcze raz zrobić obrót jeden, jeszcze raz przez pustynię naokoło i drugi raz, trzeci raz, ale jeśli będziemy się uczyć mniej lub bardziej, to w końcu załapiemy pewne rzeczy. I On nas nauczy większej miłości. Wiecie, dzisiaj patrzę często na wiele różnych sytuacji, które Bóg mi dawał w życiu, kiedy musiałem, że tak powiem, uniżyć się, czy ukorzyć się przed ludźmi, jakimiś podwładnymi, których uważałem, że oni wcale nie są w porządku, to we mnie się, wiecie, bunt jakiś rodził. Ja nie chciałem. Może my często też nie chcemy. Myślę, że my jako naród polski mamy to do siebie, że na pewno nie jesteśmy narodem posłusznym władzy. Nie wiem, takich widzę Koreańczyków czy Japończyków, gdzie mam takie wrażenie, że te nacje są takimi narodami, które są bardzo takie podatne pod posłuszeństwo władzy. Ale Polacy? Nie Polacy. My mamy dużo nieufności wobec władzy. Władza swoje, a my swoje, tak? Jako naród. Naród swoje, władza swoje. Oczywiście my wiemy, że ta władza jest niedoskonała, ale jest coś, czego my potrzebujemy się też uczyć. I być może Bóg stawia nas w różnych sytuacjach, gdzie my musimy się uczyć poddania, dlatego że poddanie się, jeśli my rozumiemy to na ludzkiej płaszczyźnie poddanie się, to też będziemy rozumieć duchowe poddanie się pod autorytet. Żeby móc poddać się Jezusowi, żeby chodzić też w Jego autorytecie. Bo Bóg pokornym łaskę daje. I Bóg będzie uczyć nas posłuszeństwa. To są takie próby są błogosławione, kiedy możemy na różnego rodzaju sposoby doświadczyć tego, że potrzebujemy być uniżeni, potrzebujemy słuchać innych, chociaż może wcale byśmy się nie chcieli z nimi zgodzić. Ale chodzi o serce. Serce posłuszne, które jest gotowe być posłuszeństwie, chodzić w doskonałym posłuszeństwie wobec Jezusa Chrystusa też. I wiecie, jak apostoł Paweł napisał, że słowo Chrystusowe niech mieszka was obficie. Bo skąd nasza wiara ma się zrodzić? Jak nie z tego, że to słowo w nas jest. Jak go w nas nie będzie, no to z tą wiarą też jest różnie wtedy. I on nas prowadzi do tego, żebyśmy polegali na tym, powiedz tylko słowo. Powiedz tylko słowo. Że my chcemy przyjąć to słowo, otworzyć się na to słowo, które on do nas mówi i za tym pójść. Może jeszcze nie raz będziemy mieć swoje ale, te nasze ale cuchnie, ale te nasze my nie mamy pieniędzy, my nie mamy to, ja nie mam tego, ja jestem za stary, jestem za młody, a ja już nie mam sił, a coś tam, nie? A ja się nie nadaję. A może weź poślij kogo innego. My mamy różne takie rzeczy, chociaż on do nas mówi. On mówi to słowo i ponieważ dlatego, że my często tak mamy to swoje ale, to ta nasza wiara też nie może wzrosnąć. Ale on nas przez to też potrafi przeprowadzić. Że tych naszych ale jest coraz mniej, że my się uczymy, nabieramy doświadczenia, kiedy się jemu poddajemy i chcemy się uczyć, i widzimy, że On nas do tego prowadzi coraz bardziej, że my polegamy na tym, powiedz tylko słowo. Jak mam Twoje słowo, to mi wystarczy. Może wszystko wokół mnie mówić coś zupełnie innego, ale Ty powiedziałeś, Panie. I tego się trzymaj. I tego się trzymajmy. Ty powiedziałeś, Panie, że my mamy Jego słowo. Że my chcemy się uchwycić Jego słowa. Tak jak ten Jakub słynny w walce z aniołem Pana. Dlaczego on mógł się siłować z aniołem i wygrać tą z góry skreśloną na porażkę walkę? Tylko dlatego, że uchwycił się Bożej obietnicy. Bo dostał kiedyś, dawno temu, w jego historii życia, obietnicę ziemi obiecanej. Ziemi jego ojca Abrahama. I Bóg dał mu rozkaz, żeby już wrócił od Labana, wrócił do swojej ziemi i on poszedł na słowo. I kiedy przychodzi jego brat z 400 zbrojnymi, kiedy o mało co nie dostał zawału serca, tak był przerażony tym, co się zaraz może stać, że przecież wiecie, jak mu podpadł temu bratu. Także chciał go zabić, ten brat. Dopóki był sam, to był sam, ale teraz miał dzieci ze sobą i tak dalej, wszystko mógł stracić. To był ogromny stres. Ale on się siłował, to była duchowa walka. Na czym polega ta duchowa walka? Bo on uchwycił się Bożej obietnicy. Nie puszczę ci, dopóki mnie pobłogosławisz. Przecież mi to obiecałeś. Więc ja cię trzymam za słowo. U Boga nie ma obiecanek, cacanek. Jak on coś obieca, to jest taki amen. Ale to, czego musiał się nauczyć Jakub i czego my musimy się nauczyć, to tego, że jak my uchwycimy się, to nie popuścimy. Wiecie, taką fajne świadectwo czytałem. Marian Wiernacki jest pastorem w Gdańsku naszego zboru. I oni niedawno odremontowali taką zabytkowy budynek i już było otwarcie w listopadzie tej kaplicy. I czytałem jego świadectwo. Słuchajcie, oni tam jeszcze ogrzewania nie mieli. I on opowiadał, że modlili się o to, żeby na tą niedzielę, tą zeszłą niedzielę, już było ciepło. Mieli spotkanie modlitewne i wszystko się sprzysięgło, że nie może być. Tak nie może być, bo z gazowni dzwonili, że nikt nie przyjedzie, że coś tam nie jest podłączone jeszcze. On był w urzędach, wszędzie urzędnicza niemoc. Nie da się. I on mówi tak, już myślałem, a może odpuścić. Był bardzo bliski odpuszczenia. Przecież wszystko ci wskazuje, no daj sobie już spokój. Się nie da. Bo urzędnicy. Kiedy był bliski rezygnacji, przypomniał sobie, że o co oni się modlili. I powiedział nie. Ugadywał się z tymi z gazowni i tak dalej, chociaż ci z gazowni prosili, że najpierw tam musi być zgoda. A on mówi, nie ma zgody, ale wy bądźcie w sobotę. W sobotę ludzie nie chcą już pracować. Chcieliby wcześniej być w domu. I wiecie co? Było ciepło. Było ciepło na nabożeństwie. Dało się. Ale wiecie, co się stało? To by się nie stało, gdyby on odpuścił sobie. No powiedział, no dobra. Nie w tym tygodniu, to w następnym. Może się uda. Może za 2 tygodnie, ale w końcu będzie. Nie, on się uchwycił. I złożył świadectwo, że rzeczy niemożliwe są możliwe. Nawet wobec takiej ogromnej w Polsce niemożliwości, jaką jest władza urzędnicza, nastawiona nieprzychylnie na rozwiązania twojej sprawy. A to wydaje się być wielki Goliat czasami. I my potrzebujemy się tego uczyć i wierzę, że On nas tego uczy w naszym życiu i nas jako Kościół, że my się będziemy trzymać Jego słowa. Panie, powiedz tylko słowo, ono mi wystarczy. Ty nie musisz wcale przychodzić. Ty nawet nie musisz się stawać. Ten setnik się w ogóle nie spotkał z Jezusem. Ale wystarczy mi Twoje słowo. Ono ma moc. Bo to nie jest słowo tam jakiegoś Jacka z Wólki, tam stalowej sobie jakiejś. To jest słowo Jezusa. Pana. I On będzie nas tego uczyć. Wierzę w to. Żebyśmy, jak to jest moja modlitwa w ostatnim czasie, taka bardziej nasilona, bo ja chcę, żeby On nas prowadził ku większej wierze. Skoro nasza wiara będzie próbowana, będzie wystawiana na próbę, to znaczy się, że On też chce rozwinąć naszą wiarę. Większe rzeczy. Może dzisiaj nie wierzymy, że coś się może wydarzyć w naszym życiu jeszcze. Albo wierzymy, że pewne rzeczy tak, ale w tamto to już jest dla nas jakby nieosiągalne. Nie śmiemy nawet o tym pomarzyć i uwierzyć, że to może się wydarzyć jeszcze. Myślimy, że już może po nas, że za późno, że może ktoś inny i tak dalej. Ale w wierze jest pewna śmiałość, żeby uchwycić się rzeczy, które się wydają tak nieprawdopodobne. Jakże często Jezus mówił, niech ci się stanie, jak uwierzyłeś. Masz, jak uwierzyłeś. Dlatego Kościele Starogardzie, będziemy się teraz modlić i wołajmy do Tego, który jest sprawcą w nas i dokończycielem wiary. Możemy w Nim położyć naszą ufność. Może my mamy świadomość, jak my jesteśmy mali w naszej wierze, jak często w niej upadamy, ale jak dobrze, że jesteśmy w Jego ręku. I nasza wiara nie jest tylko w naszym ręku, ale jest w Jego ręku. Jak to dobrze. Ja mogę zawodzić, ja mogę być mniej lub bardziej pojętnym uczniem, ale On jest w stanie to we mnie i w Tobie wypracować, jeśli my Mu zaufamy. Może nieraz upadniemy, może nieraz będzie trzeba lekcje powtórzyć, ale On w nas rozwinie wiarę. I będzie tak jeszcze, że może nie jeden z nas będzie modlić się o chorych i będzie widzieć wielu uzdrowionych. A dzisiaj się modliłeś może nieraz i jeszcze nie widziałeś, żeby ktoś spod Twoich rąk był uzdrowiony natychmiast. Może modliłeś się, jeszcze nie widziałeś, żeby ktoś był zbawiony przez Ciebie, pośrednio przez Ciebie, że Bóg użył Ciebie w tym wszystkim. Może dzisiaj niewiele jest pośród nas takich, co może powiedzieć, że ma swoje duchowe dzieci i wnuki już nawet. Ale wesel się niepłodna, która nie rodziłaś. Bo więcej dzieci ma ta, więcej dzieci, która nie rodziła. Więc może my dzisiaj, na dzisiaj jeszcze zbyt wielu nie urodziliśmy. Ale Jego słowo mówi, że niepłodna będzie się bardziej weselić. Ale jest coś, czego On tym wszystkim od nas chce. Uchwyć się Bożej obietnicy. Uchwyćmy się Bożego Słowa. Zapełniajmy nasze serca Słowem Chrystusowym. Niech ono w nas obficie jest. Wielu w nas jest obficie to Słowo. Ono w jakiś sposób żyje. Ale trzymajmy się tego. Niech ciągle w sposób świeży i nowy do nas ono mówi. Bo Bóg chce uczynić niezwykłe rzeczy. Przygotowuje nas do tego. Potrzebuje nas wierzących. I ja chcę być wśród tych, którzy wierzą. Może czasami będę, albo częściej będę wołać: wierzę, zalać niedowiarstwu memu. I Ty też możesz tak zawołać. Ja wierzę. Jestem niedowiarkiem, ale wierzę, Panie. Uchwyciłem się Ciebie. Wierzę. Powstajmy do modlitwy. Dzisiaj, Boże, jesteś kimś, kto rozwija w nas wiarę i Ty przez Twoje Słowo chcesz pobudzać nas do wiary. Przed nami niezwykłe i dobre rzeczy, Panie. I wierzę, że Ty doprowadziłeś nas do tego miejsca tylko dzięki Twojej łasce i to, że w ogóle tutaj jesteśmy, jest wyrazem Twojej łaski. Gdyby nie Ty, Panie, nas tu po prostu by nie było. A jednak Ty masz dla tego Kościoła tutaj, w tym mieście, Twoje serce, Twoją miłość i wierzysz w nas, że jak Ty budujesz swój Kościół, to Ty go zbudujesz. My może byśmy go nie zbudowali jak należy, ale Ty go zbudujesz tak jak należy. I Ty jesteś mocen zbudować też naszą wiarę, żeby była taka jak należy. Dlatego oddajemy się Tobie, powierzamy się do Ciebie, powierzamy się Twoje ręce jako Kościół, abyś Ty, który pracujesz nad naszą wiarą, widział w nas otwarte serce, nasze tak, naszą zgodę na to, żebyś Ty nas uczył, żebyś Ty nas wypracowywał tę wiarę, żeby Twoje Słowo w nas działało, pobudzało nas do miłości, do jeszcze większego uniżenia, do posłuszeństwa Tobie, bo przez słuchanie się Ciebie rodzi się w nas wiara. I dziękuję Ci za każdą wiarę, która w nas jest, bo i ona jest Twoim dziełem. I przez tą wiarę doświadczyliśmy już wielu niezwykłych rzeczy, które bez tej wiary by się nie stały. Byśmy nie uwierzyli w Ciebie, byśmy nie przyjmowali sztów, nie mówili świadectw, że coś się dokonało cudownego, gdybyśmy nie wierzyli w Twoje imię. Ale wierzymy w Twoje imię. Boże, Ty wiesz, co jest przed nami najlepiej, bo Ty przygotowujesz nam niezwykłą przyszłość dla tego Kościoła. I dlatego dziękuję Ci, że teraz, kiedy jest czas, kiedy Ty chcesz zająć się naszą wiarą, kiedy chcesz mówić do naszego serca, pokazywać nam różne rzeczy, kiedy chcesz wypełniać nas jeszcze większą miłością, kiedy chcesz nas prowadzić do jeszcze większego uniżenia i posłuszeństwa, abyśmy poddali się Tobie, aby przez nasze życie mogła wypływać wiara coraz większa. Wiara, która nas popchnie do dokonania rzeczy, na które być może nigdy w sposób naturalny byśmy się nie ważyli w ogóle do nich zabrać. Ale dzięki Tobie, dzięki Twojemu Słowu możemy zacząć czynić rzeczy niemożliwe, chodzić po wodzie, uzdrawiać ludzi, nieść Ewangelię w najciemniejsze miejsca i nie bać się nikogo. I wierzę, że rzeczy mogą się dokonać. Tam, gdzie już nadzieja ostatnia umiera, my możemy przyjść ze światłem nadziei, która wierzy wbrew nadziei. Cokolwiek by lekarz jakikolwiek powiedział, to Panie, Ty jesteś naszym zdrowiem. W Tobie jest nasze zdrowie. To w Tobie jest nasza nadzieja i Ciebie się chcemy trzymać. Chcemy rozwijać sobie tą siłę, by jak Jakub uchwycić się mocno Twojego Słowa i go nie puścić. Nie puścić za nic, nie puszczać w swoim życiu Twojego Słowa. Trzymać się go mocno. Ty, Duchu Święty, który w nas posyłasz do naszych serc Słowo Chrystusowe, również dzisiaj. Niech ono w nas się mocno zakorzenia. Niech zostanie w nas zaszczepione. Niech w nas wyzwala życie, które jest w Twoim Słowie. I niech wykonuje swoją pracę. Oddajemy Tobie nasze serca, naszą wiarę, wszystko, czym i kim jesteśmy, jako pojedynczy ludzie i jako Kościół, aby wziął nas w swoje ręce. I w takim akcie oddania chcemy się powierzać Tobie. Wykonaj swoje dzieło pośród nas. Nie chcę, żebyś znajdował we mnie czy w kimkolwiek z nas zapory. Bo niewiele możesz dokonać tam, gdzie ci nie dowierzają. Są sceptyczni względem Ciebie. I być może są takie doświadczenia w naszym życiu, które zabijają w nas wiarę. Bo stało się coś, o co bardzo prosiliśmy, czego się baliśmy, a pomimo to się stało. czego żeśmy nie chcieli, czego żeśmy się obawiali. I nasza wiara w nas podupadła. I dzisiaj może jest marna czasami. Ty wiesz, Boże, ale Ty jesteś kimś, kto potrafi przyjść na cmentarz wszelkich marzeń i z nim tak zdrowo namieszać, że wszystkie nasze marzenia powstaną do życia na nowo. I cmentarz opustoszeje. I Boże, Ty mówisz dzisiaj do nas, niczym Ezechiel mówił do Doliny Wyschniętych Kości. I przez Twoje Słowo przynosisz życie. Bo Twoje Słowo przynosi życie tam, gdzie już coś dawno być może umarło. Gdzie już nadzieja jakaś dawno umarła. Ty ją na nowo wzbudzasz do życia. Podnosi się w nas do życia. Abyśmy wierzyli w to, że możemy ten region przeobrazić mocą Ewangelii. Że to jest nasze zadanie. Aby przez nas to miasto poznało Jezusa. Aby przez nas wielu ludzi poznało Jezusa w tych okolicach. I Ty masz moc to uczynić przez nas. Bóg mocą działającą w nas. Nie gdziekolwiek indziej, ale w nas. Może uczynić daleko więcej, niż prosimy czy rozumiemy. I dlatego Tobie niech będzie chwała na wieki wieków w Twoim Kościele. Amen.